studio zapowiadany Janusz Szewczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie.
No to odbijemy się od tej korespondencji o wyborach w Brazylii. Zmienia nam się kształt świata?
Tak, zdecydowanie. Już nowy prezydent ma miano tropikalnego Trumpa, tak się go nazywa. To były wojskowy. No, wiadomo, że to są inne charaktery, inaczej bardziej twardo ukształtowane. To jest w ogóle taki ciąg, bym powiedział, wymiany pewnej, wymiany klasy politycznej, elit politycznych na świecie, idący w kierunku od tych liberalno-lewicowych środowisk, w kierunku bardziej konserwatywnych postaw.
Koniec świata starych
elit. Tak, to jest
taka książka na rynku.
To moja książka, trzy tygodnie temu wydana, gdzie podnoszę ten problem, że świat czeka na nowe ludzi plemię, które odmieni naszą ziemię, że ta, można powiedzieć, wojna cywilizacyjna, ona raczej tężeje, a nie słabnie, że powraca idea wspólnot narodowych, powraca idea powrotu do wartości konserwatywnych, chrześcijańskich przede wszystkim w Europie. Europie, która właśnie jest, można powiedzieć, na dnie upadku takiego etyczno-moralnego, gdzie ci przywódcy właściwie są już tak leniwi z jednej strony, z drugiej strony tak zdemoralizowani, gdzie rządzą struktury, których nikt nie wybiera, prawda? Czyli choćby w systemie Unii Europejskiej. To przecież, no, można powiedzieć, odejście od tych fundamentalnych zasad, na jakich Unia Europejska powstawała, Schumana, de Gasperiego, Adenauera, to byli ludzie, którzy przecież opierali się na Biblii nawet, prawda? Można powiedzieć, oni nawet są w procesie takim...
Kanonizacyjnym.
No właśnie, kanonizacyjnym, czy beatyfikacyjnym. A więc to pokazuje, jak daleko ten świat w sensie elit przywódczych, establishmentu odszedł od, bym powiedział, od tradycji, od wartości, od sakrum. I to oczywiście się skupia, te wszystkie kryzysy finansowe, gospodarcze, korupcyjne, to co w Brazylii również. No to nie jest wynik martwej natury, to jest przede wszystkim gangrena serc i umysłów tych, którzy przewodzą ludzkim stadom.
Na pewno imię i nazwisko Jair Bolsonaro, trzeba będzie się go nauczyć także w Polsce, bo to będzie postać, o której często będziemy słyszeć, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Jaki będzie nowy świat, ten świat nowych elit, które teraz idą do władzy? Węgry, Polska, Stany, Brazylia, jaki świat państwo stworzycie?
No, również w jakimś sensie Włochy.
Włochy.
Choć tam mamy zupełnie kogel-mogel, bo mamy przecież rząd stworzony z całkowicie odmiennych ugrupowań. Można powiedzieć, bardzo na prawicy i bardzo po lewej stronie, a jednak buntują się przeciwko eurobiurokratom, mówiąc, że nie zmienią swojego budżetu. Co do przecinka nawet nie
jeszcze
zmienią.
Jeszcze po drodze, żeśmy zapomnieli o Austrii chociażby, tam też zmiana.
No tak, ta pewne te podskórne tego typu prądy również widzimy nawet w takich krajach jak Szwecja się pojawia. Tam być może będą nowe wybory, musiały być rozpisane, bo ten rząd właśnie lewicowy nie jest w stanie na razie stworzyć nowego rządu, ten gabinetu, tak? A więc wszędzie się dzieje i to dzieje się tak. Ja na przykład w swojej książce cytuję bardzo często Jana Pawła II, bo wydaje mi się świętego Polaka papieża, moim zdaniem, który miał wielką wizję pewną przyszłości, że przewidywał te zdarzenia. On mówił przecież bardzo wyraźnie, że jeśli europejska cywilizacja, chrześcijańska cywilizacja ma przetrwać, to przywódcy tego świata muszą mieć sumienia wypalone jak cegły w ogniu Ewangelii. To wydawało się dla wielu nie do końca zrozumiałe, tak? Ale wydaje się, że Europa dzisiaj nie przetrwa, jeśli nie powróci do tradycyjnych wartości. To się zaczyna. Polska, Węgry tutaj były absolutnym przodownikiem, można powiedzieć, zainicjowały te procesy. Później wybór Trumpa spowodował, że to wzmocniło taką myśl, bym powiedział, tych tradycyjnych, konserwatywnych postaw prorodzinnych. To wszystko jest bardzo atakowane, no bo to jest nowa wizja świata, wizja właśnie powrotu chociaż do wspólnoty narodowej. Na przykład
czerpiąca z tych wartości, które już kiedyś tak w Europie funkcjonowały.
No oczywiście, tak, to jest powrót przecież po starych ścieżkach do czegoś, co było oczywiste, co było zrozumiałe. Kiedyś słowo bankiera znaczyło tyle samo, co prawda, pisany dokument. No, dzisiaj nikt poważnie takich rzeczy nie bierze.
Chociaż z drugiej strony lewica mówi, do czegoż wasz świat doprowadził? Doprowadził do II wojny światowej, do Holokaustu doprowadził. To jest odpowiedź lewicy.
No tak, ale to z drugiej strony można powiedzieć, no ale te poglądy lewicowe prowadziły do innej formy totalitaryzmu, przecież idącego ze wschodu, i gdyby nie wielkie polskie zwycięstwo w 1920 roku, ta Europa byłaby owszem również totalitarna i zalana zbrodnią, tyle że ze strony rządu bolszewickiego, prawda, i tej doktryny. Także to wszystko razem pokazuje, że świat nie jest wcale taki spokojny. Dzisiaj mamy dzień zaduszny, można by się zadumać właśnie nad tymi kwestiami, prawda? Czy rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie droga ku postępowi, tolerancji, tych bajkach mchu i z paproci opowiadanych przez neoliberałów, że wszystkie łódki w zatoce się podnoszą, wszystkim się poprawia. Tak, jak jest koniunktura, jak jest poprawa sytuacji gospodarczej, to wszyscy idą, prawda, do góry. No przecież tak nie jest. Dzisiaj mamy zupełnie zjawiska na świecie, które istniały, można powiedzieć, gdzieś setki lat temu. No, ludzi głodnych, głodne dzieci, porywane dzieci, ludzie sprzedawani na targach jak niewolnicy, piraci napadający na statki, to przecież mamy tych polskich tutaj marynarzy, aspekt ostatni. A więc wszystkie te zjawiska, takie można powiedzieć zupełnie średniowieczne, a one nadal przecież występują.
Mamy nawet zjawiska rodem ze starożytności. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat, dwie, trzy dekady mamy sytuację, kiedy rozwarstwienie narasta, kiedy coraz więcej majątku ma 1% najbogatszych, a coraz mniej wszyscy pozostali. To już przełożyło się na ponad 50% majątku w rękach procenta najbogatszych. I pytanie, jaka jest odpowiedź tych nowych elit, które idą na ten problem, że mamy sytuację jak w Egipcie faraonów, gdzie faraon ma wszystko, a pozostali nie mają nic.
Tak, no niektórzy może pan nazwał ich faraonami, nazwał ich właścicielami świata. Rzeczywiście ponad te 2000 tych, no właściwie można powiedzieć, miliarderów, którzy mają około 9 bilionów, się szacuje, dolarów majątku, gdzieś tam w tych rajach podatkowych leży sobie spokojnie około 30, niektórzy mówią, no może nawet ponad 30 bilionów dolarów pieniędzy, nie wiadomo czy ich tak do końca, prawda, one tam leżą sobie, uniknęły opodatkowania, czyli ktoś się przecież wypracował te pieniądze. To jest kwestia olbrzymiego drenażu tych społeczeństw słabszych nieco, drenażu finansowego, gigantycznej skali zadłużenia, która od 2008 roku wzrosła, a nie zmalała. Proszę sobie wyobrazić, że o 50% więcej ma długów świat niż miał w 2008 roku, kiedy kryzys wybuchł finansowy. Szacuje się, że to jest około 250 bilionów dolarów w tej chwili zadłużenia całego świata. Sam system finansowy bodajże ma około 60 bilionów dolarów takiego długu. A właściwie można powiedzieć, wszystkie takie podrzędne i takie poręczne instrumenty przeciwdziałania tym zjawiskom kryzysowym już wykorzystano. No bo stopy procentowe w wielu krajach na zero albo na minus, dodruk pieniądza na 3 zmiany, to się nieco zmniejsza, ale nadal przecież trwa. Premie wielkie dla sektora bankowego. Ci wielcy nie upadli, mimo że powinni.
Mimo że zbankrutowali.
No a nie zbankrutowali, oczywiście. Nawet dostali większe premie, jeszcze dodatkowego.
Formalnie nie, ale faktycznie tak.
No, wie pan, jeśli się pan ma tyle pieniędzy, że przywożą panu to codziennie wagonem, no to może pan sobie kupić za to pół świata i ten jednocześnie podbijać ceny różnych aktywów wirtualnych w dużej mierze, prawda, czy na rynkach giełdowych, czy na rynkach jakichś instrumentów finansowych. I to trwa. Nie wyciągnięto żadnych, moim zdaniem, konsekwencji z kryzysu 2008 roku i nie wyciągnęły ich właśnie przede wszystkim elity polityczne, elity finansowe. Nic dziwnego, że przesłuchiwany przedstawiciel banku amerykańskiego Goldman Sachs w Senacie amerykańskim na jedno z pytań o kryzys mówi, no ale przecież to my tu na ziemi wykonujemy robotę Boga. I to jest właśnie, bym powiedział, kwintesencja tego, co o tych elitach współczesnych też możemy powiedzieć.
Panie pośle, to jest opis, a jeszcze jest pytanie o receptę. Co zrobić, żeby tak nie było, żeby bogactwo było w miarę równomierne, zależne od, nie od sztuczek na rynkach finansowych, nie od handlu na hiperczęstotliwościach, tylko od pracy i talentów jednostek.
No tak. Proszę zobaczyć, że te wielkie dysproporcje finansowe, materialne, majątkowe są nie tylko w systemach liberalnych, gospodarczych, ale również w systemach bardzo, powiedział, takiej no, twardej ręki rządów, czy rządów komunistyczne, jak w Chinach, prawda? Mamy tam ogromną rzeszę miliarderów po prostu i często ludzi wędrownych, pracowników najemnych, którzy pracują za te przysłowiowe kilka dolarów. Więc to wszystko pokazuje, że tu nie ma recepty innej niż dość długotrwały proces wymiany tych elit, bym powiedział, zdegenerowanych, zdemoralizowanych, po prostu szalenie bogatych już, którzy właściwie nie bardzo wiedzą, co z tym bogactwem już można zrobić, więc stopniowa edukacja, powrót do konserwatywnych, tradycyjnych wartości chrześcijańskich, do poczucia pewnej wspólnoty, do uczciwszych rządów, czyli walka na pewno z wielką korupcją światową. Brazylia jest tu przecież wielkim przykładem, ale nie tylko. Niemiecki biznes, przecież łapówki dawane w krajach europejskich przez wiele lat i w Polsce również w czasie tych zmian, tej transformacji wpisywał łapówki do kosztów, które ponosiła niemiecka firma na przykład w ramach prywatyzacji w Polsce. No więc to w ogóle pokazuje. Dzisiaj zresztą mamy wizytę pani kanclerz Merkel z połową rządu niemieckiego w Polsce. No sam jestem ciekawy o czym, bo oficjalne tematy to jest energetyka, Unia Europejska, ale...
A o czym powinni rozmawiać w Belwederze przywódcy Polski i Niemiec?
No to oczywiście nie ode mnie zależy, o czym powinni rozmawiać, ale wydaje się, że powinniśmy rozmawiać o tym, że Niemcy powinni zaprzestać atakowania i próby obalenia legalnie wybranego polskiego rządu. To po pierwsze, powinniśmy rozmawiać na pewno też o kwestii odszkodowań, reparacji wojennych. Ta sprawa nie jest zamknięta, to jest absolutnie otwarta rana. Te pieniądze tak umęczonemu narodowi jak Polski się należą, tak zniszczonemu, i trzeba o tym rozmawiać. Niech Niemcy nie udają tutaj Greka, chociaż i Grecy mają te podobne żądania w stosunku do Niemców.
Tylko tam, zdaje się, jest, nie ma partii, która mówiłaby, że to jest nieistotne, tam jest konsensus polityczny, to po
tak
pierwsze
jest, tak jest.
I sprawy się
tak jest. No
i
jest, ja myślę, że nie wiem, czy dobrze kalkuluję, ale tak się zastanawiam, czy pani Merkel nie przyjeżdża też po to, żeby nam wybijać z głowy, żebyśmy tutaj nie Fort Trump nie budowali, w ogóle żebyśmy tak się nie wspierali, nie współpracowali z Amerykanami i tak dalej. Nie wiem, to się chyba Niemcom bardzo nie podoba, no, ale to jest nasz jedyna, bym powiedział, realna w tej chwili gwarancja jakiegoś bezpieczeństwa, gdyby ta współpraca się, że tak powiem, zwiększała. I również myślę, że powinna się zwiększać ta nasza współpraca gospodarcza polsko-amerykańska. Trzeba szukać jakichś alternatyw, trzeba szukać się odejścia. Przypomnę, że to nie jest nowa historia, bo młoda Rzeczpospolita, która powstała w 18 roku, w 25 roku Niemcy wprowadzili w stosunku do polskiego młodego państwa, które zaczynało stawać na nogi, wojnę celną, embargo handlowe, bardzo ciężki cios po prostu w Polskę i myśmy musieli szukać też rozwiązań jakichś nowych, musieliśmy stawiać na własną budowę, na reindustrializację, na industrializację właściwie, czyli na budowę przemysłu własnego. To wszystko przecież ruszyło, ruszył Bank Gospodarstwa Krajowego w 24 roku, ruszała stocznia, ruszał port w Gdyni, ruszał COP i tak dalej, więc my stoimy, moim zdaniem, przed takim wyzwaniem, bo bo do tej pory to właściwie Polska to była taka łódeczka, trochę gospodarka była łódeczką przywiązaną do niemieckiego wieloryba i wszyscy byli zachwyceni, że płyniemy wszyscy razem, prawda? Natomiast problem jest, co się stanie, jeśli wieloryb zanurkuje. A tak się może zdarzyć, jeśli wojny handlowe będą trwały, jeśli możliwość eksportu niemieckiego będzie słabła do Chin na przykład, czy do Stanów Zjednoczonych, jeśli będzie jakiś cła na samochody i tak dalej, no jeśli będzie problem baz niemieckich, te bazy niemieckie, bazy amerykańskie w Niemczech, przepraszam, amerykańskie w Niemczech, one generują około 5, niektórzy mówią 6 miliardów dolarów na rynku pieniędzy w Niemczech, więc to nie są rzeczy bagatelne wszystko.
To jeszcze, panie pośle, na koniec, skoro już przeszliśmy od spraw globalnych i o większym wymiarze do tych spraw szczegółowych, w poniedziałek, przynajmniej wszystko to wskazuje, przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold stanie Donald Tusk. To może się jakoś wiąże, że najpierw Merkel, a potem Tusk przyjeżdża, może to nie jest...
To pan redaktor myśli, że pani Merkel będzie tłumaczyć już dzisiaj pana Tuska?
Niczego...
Z jego afer?
No tak, pozostawmy to. Milczenie podobno jest potwierdzeniem. Przyjedzie w poniedziałek, stawi się być może były premier i co powinien usłyszeć od śledczych? Jakie pytanie pan by zadał byłemu premierowi w sprawie Amber Gold?
No ja od dawna podtrzymuję tezę i głoszę ją publicznie, że ojcem chrzestnym wszystkich afer rządu PO-PSL był jednak premier, były premier Donald Tusk. To nie jest tak, że on grał tylko w gałę. Był taki dżentelmen, że tylko haratał w gałę i w ogóle nic nie wiedział o niczym, prawda? O niczym nie decydował, nie dobierał sobie współpracowników, nie odpowiadał za budżet państwa z Ministerstwem Finansów. To było wszystko wiadome, jak powiedział były premier Belka, Marek Belka. Wszyscy wszystko wiedzieli, nikt nic nie zrobił. No, ale wydaje się, że tu premier Donald Tusk coś więcej zrobił, bo jednak powiedział synowi, że komisji z tego nie będzie, o czym poinformował jego własny syn komisję, czyli miał świadomość tego, co się dzieje. Zresztą premier Belka potwierdził, że wykonał telefon do premiera Tuska i ten rzekomo wszystko już wiedział. I druga rzecz, że miał świadomość, że to jest lipa. No to przecież też powiedział młody Michał Tusk. Więc, ale tych pytań z pewnością będzie więcej. Ja uważam, że nie tylko za sprawę Amber Gold, ale również za rabunek dochodów podatkowych z podatku VAT szczególnie, ale również akcyzy, CIT-u, hazardu. Premier Donald Tusk powinien stanąć przed Trybunałem Stanu, podobnie jak Jan Wincent Rostowski, minister finansów. Bo przecież to nie jest tak, że to krasnoludki pozwoliły wyprowadzić, ukraść nam po prostu najzwyczajniej, zrabować 260 miliardów z VAT-u, że to krasnoludki organizowały firmę lotniczą w Polsce, o której nikt nic nie wiedział.
Myśli
tak
pan
dalej,
poseł,
tak dalej,
że były premier Donald Tusk wie, gdzie są pieniądze z Amber Gold, czy nie ma takiej wiedzy?
Były premier Donald Tusk swego czasu, będąc Zakopanem, powiedział, pokażcie mi, gdzie są zakopane te pieniądze, to ja je rozdam Polakom. Więc okazuje się, że na pewno są zakopane, były zakopane w tych dziuplach VAT-owskich różnych, tych akcyzowych, bym powiedział, przepastnych pieczarach hazardowych i tych jaskiniach hazardowych. Ja mam duże wątpliwości w ogóle co do prawdomówności premiera Donalda Tuska. Natomiast niewątpliwie jest tak, że cały szereg pytań jeszcze jest niezadanych premierowi. Na przykład jak było z prywatyzacją Ciechu. O ile wiem, toczy się postępowanie prokuratorskie w tej sprawie. Ale
a
to
nowe
również...
taśmy rzucają
no właśnie,
na to też nowe
a właśnie,
światło.
A tym bardziej, że przecież była informacja swego czasu, że również premier Donald Tusk, który bardzo się obawiał, że go nagrają, że też został nagrany na jakichś taśmach podobno w rozmowach z panem doktorem Kulczykiem. Więc to jest dowód na to, że no tamta władza zupełnie zachowywała się jak w Republice Bananowej po prostu. Oni byli przekonani, że oni nigdy tej władzy nie stracą, nic nie wyjdzie, wszystko się da zawinąć pod dywan, zamieść i właściwie nie będzie żadnych konsekwencji.
Panie pośle, ponieważ 12 listopada wchodzimy na anteny Warszawa 878, Kraków 9, 5, przynajmniej 2 to są częstotliwości w tych dwóch miastach radio dwóch stolic, więc ja muszę tonować punktualność i trzymanie się czasu, co wymaga, żeby teraz postawić kropkę w naszej
rozmowie. No to tylko jeszcze jedno, pozdrawiamy Kraków i liczymy na zwycięstwo pani Małgorzaty Wasserman.
Bo tak. My trochę zapomnieliśmy w tym poranku o wyborach samorządowych, one jeszcze trwają, Kraków, Gdańsk, Kielce, Szczecin, to te miasta wojewódzkie, gdzie w niedzielę państwo mogą pójść i głosować na kandydatów. Wszędzie tam są również kandydaci Prawa
tak i jest.
Sprawiedliwości.
Pani Małgosiu, aleluja i do przodu i liczymy, że stolica powróci do Krakowa.
Tak, ale chociaż jako warszawiak mam nadzieję, że zostanie tu, gdzie jest mimo wyniku wyborczego. Janusz Szewczak był gościem
Poranka Wnet. Bardzo.
Dziękuję bardzo i zapraszamy 12:11 startujemy z radiem. To może pan poseł na 14:00, 12:00, dzień wolny od pracy, by zawitał do radia i był uczestnikiem tej pierwszej audycji
chętnie,
na falach FM.
Tak, nigdy dni wolnych nigdy od pracy nie jest moim zdaniem za dużo.
To jest ciekawy pomysł jak na ekonomistę. Janusz Szewczak, a ja oddaję mikrofon, żeby ostatnie słowo w tym poranku Bogusław Szostkiewicz do państwa wypowiedział z książką.
Czyli ostatni będą pierwszymi, tak to może być. Dzisiaj dla państwa Stefan Kisielewski, Abecadło Kisiela. To była kiedyś w PRL-u jednoosobowa opozycja. Abecadło Kisiela, oficyna wydawnicza, wydana w 1990 roku. Polecam tą książkę, ponieważ aktualnie ukazała się biografia Stefana Kisielewskiego, a to człowiek bardzo ciekawy i to, co on robił i pisał, zasługuje na wielkie uznanie. Dlatego przedstawię kilka fragmentów z tej właśnie książki, jak powstało abecadło. Książeczka niniejsza stanowi zatem wierny zapis Kisielowej gawędy, zubożonej tylko o charakterystyczne chrząknięcia, sadystyczne pomruki oraz błogie westchnienia. Odstąpiliśmy też od nazbyt rygorystycznych poprawek faktograficznych i od fryzowania wypowiedzi nie dość uładzonych. W zamian może choć w części udało się ocalić niepowtarzalną swoistość stylu, klimat i ton tej narracji. To w istocie pamiętnik mówiony, jako taki powinien zachować właściwość gatunku, a więc nie tylko statecznie uporządkowany alfabet wspomnień, ile raczej abecadło i to takie, co właśnie z pieca spadło, w dodatku na łeb, na szyję. Abecadło Kisiela i taki jeden z fragmentów poświęcony, to jest 250 postaci, w jakiś tam sposób opisanych, skrytykowanych, czy też, ale w swoisty sposób, czy też po prostu wychwalonych. Natomiast przeczytam to, co napisał o swoim przyjacielu Leopoldzie Tyrmandzie, fragment. Leopold Tyrmand, cała epopeja, mój wielki przyjaciel, zabawny chłopak, interesujący, który w ten sposób ukrywał się w czasie wojny, że pojechał na roboty do Niemiec, dobrowolnie. Tam był kelnerem, potem kucharzem na statku, potem jeszcze kimś. Po wojnie wrócił, ale jakoś nigdzie nie mógł zagrzać miejsca. Zaczynał w słowie powszechnym, to najśmieszniejsze. No i wreszcie przyszłusował do nas, do tygodnika. Pamiętam początki jego kariery, jak na przykład był mecz jakiś wielki, że ze Związkiem Radzieckim chyba. Na meczu był Bierut, cały rząd miał przyjść. Otóż Mikołajczyk, wicepremier, wykombinował sobie, że się spóźni, żeby mieć osobne wejście, osobną owację. I rzeczywiście, jak przez głośnik podano, że wszedł do loży wicepremier Mikołajczyk, to stadion się zerwał z miejsca, zaczął klaskać, a w loży prasowej tylko jeden człowiek wstał i klaskał. To Tyrmand. I wylali go ze stowarzyszenia dziennikarzy zaraz za parę dni i w ogóle go wylali. Mieszkał w dawnym domku Imca, tu na Konopnickiej, w maleńkim pokoiku i demonstrował swój sprzeciw. Jak było ZMP, to on właśnie się ubierał po dżolersku w jakieś czerwone skarpetki. Długi czas go nigdzie nie drukowali, wreszcie cierpiał biedę, ale świetnie to znosił i opisał w dzienniku, gdzie jest cała epopeja. Mnie tam zresztą znieważył, napisał, że dłubie w nosie, co jest nieprawdą i różne takie, ale zabawne. I tutaj właśnie chodzi o styl, że mimo wszystko tutaj nie ma złości, jest pewnego rodzaju jakieś uwagi, to może krytyczne, ale zawsze jest ta taka serdeczność i polecam państwu Abecadło Kisiela, Stefana Kisielskiego, to będzie dobra przedksiążka przed tymi właśnie biografią Stefana Kisielskiego. Warto przeczytać.
My również polecamy Stefan Kisielski i Bogusław Szostkiewicz. Jedna minuta po godzinie 10:00, czas kończyć Poranek Wnet. Zrealizował audycję Paweł Chodyna. Wydawcą był Konrad Tomaszewski. A ja mówię do usłyszenia i do zobaczenia.